Dzieło życia redaktora Jerzego Giedroycia, Instytut Literacki, który powstał 44 lata temu. Miesięcznik Kultura, kwartalnik Zeszyty historyczne, książki wydawane w Bibliotece Kultury. Stały się jedną z najważniejszych polskich instytucji narodowych i kulturalnych. Dzięki paryskiej placówce w latach dla Polski chyba najgorszych ukazywać się mogły dzieła literackie, historyczne i publicystyczne autorów w kraju zakazanych, cenzurowanych, prześladowanych. Instytut Literacki uczestniczył w walce o przetrwanie polskości, był ogniskiem oporu przeciwko głupocie, ratunkiem, bardzo często w dosłownym rozumieniu tego słowa, dla ludzi myślących i działających niezależnie. Dla emigracji kultura była i jest niezwykle ważnym źródłem informacji o Polsce. Dziś publikacje Instytutu Literackiego przedrukowywane są w kraju przez wydawnictwa niezależne, które swe istnienie zawdzięczają w ogromnej mierze także osobiście Jerzemu Giedroyciowi. Czytelnicy w Polsce nie mają już żadnych praktycznie przeszkód w dotarciu do wydawnictw kultury. Poszerza się rynek. O obecnym i przyszłym miejscu Instytutu Literackiego i Kultury w życiu Polski i Polonii mówi redaktor Jerzy Giedroyć.
Sytuacja dla nas się nie zmieniła, dlatego że jest ciągle cały szereg tematów, które trzeba moim zdaniem poruszać i które nie znajdują echa, czy nie mogą ukazywać się w Polsce. Także nasza działalność będzie ograniczona, jeśli idzie o wydawnictwo o charakterze czysto literackim czy historycznym, ale pozostaje bez zmian.
Jakie rzeczy nie mogą się ukazywać w Polsce?
Jest cały szereg tematów. Może na skutek, prawda, ogromnej prowincjonalności polskiej i niezorientowania się w sytuacji światowej polskiej ekipy. Więc jest problem chociażby niemiecki. Dzisiaj robią się, idzie bardzo łatwo na lep starej propagandy sowieckiej, która tłumaczy, że jedyną gwarantką granicy zachodniej jest Związek Sowiecki. Wobec tego są postulaty wysuwane przez generała Jaruzelskiego i popierane, prawda, w pewnym sensie przez rząd, żeby utrzymać garnizony sowieckie w Polsce. To jest zupełny nonsens. Natomiast do tej pory nie zmieniono ekipy dyplomatycznej czy korespondentów zagranicznych w Berlinie Zachodnim czy Wschodnim. Nic się tam nie zmieniło. Ten temat, prawda, już teraz bardzo ostro poruszamy i myślę, że będziemy kontynuować. Tym bardziej, że w tej chwili jest sprawa aktualna, sprawa litewska. Sprawa litewska ma dla nas bardzo kluczowe znaczenie. Byłem przekonany, że Polska powinna być pierwszym krajem, który uzna niepodległość Litwy, dlatego że to jest rzecz, która byłaby w pewnym sensie momentem historycznym. Załatwiłaby spory polsko-litewskie, które się nawarstwiały, prawda, przez tak długie lata. Niestety tego nie ma. Z obawy, której nie podzielam, że mogłoby to nie podobać i spowodować interwencję Związku Sowieckiego. Pewne procesy powinny być, prawda, przyspieszone i należy się wyzwolić z przesadnej obawy przed Związkiem Sowieckim. Związek Sowiecki w tej chwili przeżywa niesłychany kryzys. To jest imperium, które się w tej chwili wali i tutaj trzeba w ten moment wykorzystać i przestać się obawiać. W moim przekonaniu Litwini na pewno wygrają. To jest kwestia po prostu uporu i twardości. Oni nie ustępują i Gorbaczow będzie musiał w taki czy inny sposób ustąpić. Po prostu dlatego, że to jest gra dla niego bardzo ciężka. Zachód się odnosi bardzo lekko i nie popiera wysiłków litewskich. Natomiast gdyby doszło do interwencji sowieckiej na Litwie, to niewątpliwie to by zepsuło ten entuzjastyczny portret Gorbaczowa, który jest na Zachodzie i odbiłoby się na pomocy Zachodu dla Związku Sowieckiego. Na to sobie Gorbaczow nie może pozwolić. I tutaj jest właśnie imponujące, jak Litwini się trzymają i zachowują się niezmiernie spokojnie. To, co jest dzisiaj na Litwie, z którą jestem w dosyć żywym kontakcie. Mamy tam cały szereg kontaktów, przyjaciół, znajomych i rozmawiamy telefonicznie, bez wielkich kłopotów. Zdumiewający jest spokój.
A jak ocenia pan sytuację polityczną w Polsce, oprócz się tych problemów, które poruszył pan przed chwilą?
Sytuację oceniam bardzo krytycznie. Patrzę na rozwój wypadku z dużym pesymizmem. Jest w tej chwili szereg ośrodków, jakby to określić, dysponujących wpływami czy władzą, które są właściwie między sobą skłócone. Robi się jakaś walka diadochów, gdzie sprawy personalne zaczynają dominować nad problematyką, która dotyczy, no, po prostu interesów państwa czy polskiej racji stanu. Mam nadzieję, że może wybory samorządowe wysuną nowych ludzi. Takie przykłady były. Już lata temu był taki eksperyment socjologiczny profesora Osowskiego. Mianowicie dano mu, prawda, możliwości działania bardzo swobodne w Nowym Sączu. Ten eksperyment się niesłychanie udał. Pewna swoboda, prawda, decyzji zmobilizowała całe społeczeństwo nowosądeckie, od miejscowego księdza do sekretarza partii. I wobec tego w niesłychanie krótkim czasie Nowy Sącz zaczął zmieniać się, prawda? Zaczął się zmieniać tak szybko, że władze czym prędzej to zakazały. Ale ślady tego krótkiego okresu istnienia swobodnego samorządu z Nowego Sącza jeszcze do tej pory widać w Nowym Sączu. Czy to się uda w tej chwili zrobić, to trudno powiedzieć, dlatego że społeczeństwo jest bardzo zmęczone. Wobec tego, czy będzie możliwość wykrzesania jakichś nowych sił, entuzjazmu i chęci działania. To jest właśnie najważniejszy problem.
Zachód bardzo się cieszy, że komunizm już umarł śmiercią naturalną. Czy uważa pan również, że na komunizmie można już postawić krzyżyk?
Trochę za wcześnie na pogrzeb, prawda? On się przekształca, ale w tej chwili on nie straci na sile.
Jak pan widzi w tej chwili rolę polskiej emigracji, polskiego wychodźstwa na Zachodzie?
Ona powinna być taką, jak to bardzo inteligentnie załatwił, prawda, Havel. Mianowicie Havel powołał organizację doradców w poszczególnych krajach, gdzie się znajdują emigranci czescy, którzy mają współpracować, prawda, z Czechami na swoim terenie, załatwiając rozmaite im zlecone sprawy. Szefem tych doradców został książę Schwarzenberg. I to zaczyna funkcjonować bardzo dobrze. To jest mobilizacja emigrantów, którzy mają pozytywny stosunek i dążą do pogłębienia niepodległości Czechosłowacji i chcą po prostu przez swoje doświadczenie i kontakty w tym pomóc. Myślę, że to jest ta droga, którą Warszawa powinna tak samo zastosować.
Rozumiem z tego, że rząd polski do tej pory nie zwrócił się do pana z taką propozycją.
Nasze układy są dosyć dziwne. To znaczy mamy cały szereg bardzo przyjemnych gestów, zaproszeń, propozycji jakichś odznaczeń i tak dalej, to jest zupełnie bez sensu. To są rzeczy, które mnie interesują. Mnie interesuje możliwość konkretnej pomocy czy konkretnego działania. Tymczasem to się ogranicza tylko do takiego obłaskania, prawda, które by robiło wrażenie, że my popieramy ten reżim. Tego ustroju my nie popieramy. My popieramy tylko w ich dążeniu do niepodległości. Natomiast, prawda, zachowujemy zasadniczy krytycyzm w stosunku do całego szeregu ich posunięć.
Ten rząd znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Odziedziczył ruinę, Polskę zrujnowaną i zaczyna od zera.
Niewątpliwie tak, ale żeby wyjść z tego, to wymaga przede wszystkim pewnej wyobraźni politycznej, mniejszej zasionkowości i szukania nowych ludzi. W tej chwili, prawda, Polską rządzą ludzie, którzy odgrywali jakąś rolę w okresie KOR, internowania, etc. To jest w pewnym sensie klub zamknięty. Natomiast nie angażuje się ludzi młodych, którzy może nie mają, prawda, ci starzy tak samo nie mają wielkiego doświadczenia, jeśli idzie o działalność państwową, ale ci młodzi przynajmniej mają zapał i nie mają obciążeń personalnych czy klikowych.
Chciałam wrócić jeszcze do miesięcznika Kultura. Lidia Ciukoszowa powiedziała o nim, że jest to parlament polskiej myśli, w którym wyrażane są wszystkie tendencje, z wyjątkiem tych nacjonalistycznych, szowinistycznych, sprzecznych z zasadami demokracji. W związku z tym kultura zawsze była bardzo krytykowana przez władze PRL-u. A jak jest teraz? Czy ponieważ jest krytyczna, jest prawdopodobnie również krytykowana.
Na pewno, więc w każdym razie my jesteśmy bardzo liberalni, to znaczy zamieszczamy głosy, z którymi się nie zgadzamy nawet, prawda, po prostu dlatego, żeby podtrzymać dyskusję, jeżeli problematyka jest bardzo ważna i istotna. Myśmy z wyjątkiem rzeczy, które uważamy za zasadnicze, na które nie przyjmujemy żadnej dyskusji, ale dzięki temu to jest pewna namiastka jakiegoś parlamentu i ścierania się poglądów.
Czy mogłabym spytać o najbliższe plany wydawnicze kultury?
Poza kontynuowaniem zeszytów kultury i zeszytów historycznych przewidujemy szereg pozycji, które mogą być bardzo interesujące. Znaczy nowo książkę Czesława Miłosza, Rok Myśliwego. To jest rodzaj pamiętnika, który będzie, przypuszczam, w pewnym sensie sensacją. Nowe wiersze Zbigniewa Herberta. To są takie najważniejsze pozycje.
A jak się układa w tej chwili współpraca z wydawnictwami niezależnymi w Polsce, które przedrukowują prace kultury?
Normalnie właściwie układają się bardzo dobrze, prawda? Z tym, że jest cały szereg jakichś zupełnie zrozumiałych jakichś niedociągnięć wynikających po prostu od tego, że oni są nieprzyzwyczajeni do normalnych stosunków wydawniczych. Wobec tego, prawda, nie przestrzega się zbyt dokładnie uzyskania zgody na przedruk, prawda, sprawa, która w niektórych wypadkach odgrywa dużą rolę, honorarium dla autorów i tak dalej. To są rzeczy nie zawsze doceniane i nie zawsze dobrze funkcjonują, ale presaldo, jesteśmy z tego kontaktu bardzo zadowoleni. W tej chwili ta współpraca dotyczy, prawda, nie tylko wydawnictw niezależnych, ale nawet wydawnictw oficjalnych. Zresztą bardzo ciekawe, że w tej chwili nasze wydawnictwa już nawet docierają do Związku Sowieckiego, co było dla nas bardzo wielką sensacją i satysfakcją, że jedno z wydawnictw sowieckich zwróciło się do czytelnika, prawda, o zgodę na wydanie Innego Świata i książkę o Katyniu Świeniewicza. Więc zwrócili się do nich, dlatego że to wyszło ostatnio w Polsce. To uważam za bardzo duży sukces.
Kultura wydawała również książki w językach innych niż polski. Czy czyni to nadal?
Tak, tak. Wydawaliśmy parę zeszytów w języku rosyjskim, które zresztą odegrały dosyć dużą rolę, jeśli chodzi o intelektualistów sowieckich, z którymi w pewnym okresie mieli bardzo bliskie stosunki. Pierwsi wydaliśmy Pasternaka, pierwsze książki dysydentów, prawda, jak Arzaka czy Terca, ukazały się u nas.
Czy coś nowego będzie w tym cyklu?
Przygotowujemy numer w języku ukraińskim i litewskim. Bardzo możliwe, że wydamy również numer w języku niemieckim.
I na zakończenie tej rozmowy trochę wspomnień. Jerzy Giedroyć przypomina najtrudniejsze chwile Instytutu Literackiego.
Okres taki dla nas może najcięższy to był, prawda, bezpośrednio po przeniesieniu się do Francji, gdzie znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Emigracja przeżywała wtedy bardzo poważny kryzys, po prostu dlatego, że się ludzie zaczęli urządzać, prawda? Szukali pracy, rozjeżdżali się po całym świecie. Wobec tego nie mieli ani czasu, a przede wszystkim nie mieli pieniędzy na czytanie i kupowanie książek. Więc to jest okres, któryśmy z dużym trudem przezwyciężyli.
Dziś Instytut Literacki mieści się w pięknym domu otoczonym ogrodem w Maison Lafitte pod Paryżem. O historii tego domu i związkach kultury z Francją słów kilka.
Myśmy mieszkali w tym samym Maison Lafitte, prawda, w wynajętej takiej ruderze. Nas właściciel usunął. Właściwie znaleźliśmy się na bruku. I wtedy jeden z naszych przyjaciół, Stefan Zamoyski, wysunął koncepcję zrobienia zbiórki na kupienie domu. I okazało się, że odgłos czytelników był niesłychanie silny. Ten dom kosztował, no, już nie pamiętam dzisiaj dokładnie, 10 czy 15 milionów ówczesnych franków. To na ówczesne stosunki była to suma bardzo poważna. I ona była zebrana w ciągu niecałego roku. Po raz pierwszy miałem takie poczucie, że mamy zaplecze, że znajdujemy wystarczającą ilość ludzi, którzy nie tylko nas czytają, ale nas popierają i chcą nam pomóc.
A dlaczego Francja? Instytut Literacki powstał w Rzymie w 1946 roku i później się przeniósł do Francji, gdzie pozostał. Czy było to spowodowane jakąś szczególną gościnnością ze strony Francji, czy przypadkiem?
To nie był przypadek. Myśmy powstali we Włoszech po prostu dlatego, że byliśmy żołnierzami drugiego korpusu i zaczęliśmy swoją działalność we Włoszech, gdzie stacjonował drugi korpus. Czytelnictwo, prawda, żołnierzy było ogromne. Może to było spowodowane tym, że było stosunkowo mało rozrywek. Żołd, prawda, angielski był dosyć wysoki. I nie zdawaliśmy sobie sprawy, że z chwilą, jak ci ludzie znajdą się w poszukiwaniu pracy, że przestaną czytać. A poza tym Włochy były, jeśli idzie o sprawy polskie, niezmiernie z boku. Francja była pewnym centrum, prawda, europejskim. Komunikacja z Polską była stąd znacznie łatwiejsza niż z jakiegoś innego terenu. No i tutaj mieliśmy przyjaciół, prawda, jak chociażby placówka Czapskiego, to była placówka jeszcze drugiego korpusu, która tutaj urzędowała, czy kończyła swoje urzędowanie. Tutaj spotkaliśmy z bardzo dużą życzliwością, ze strony francuskiej, między innymi, kto nam ogromnie pomógł, prawda, to André Malraux, który był przyjacielem Czapskiego i rzeczywiście nam ogromnie pomógł. Na przykład we Francji wtedy były przepisy, że cudzoziemiec czy emigrant nie może być gerantem jakiegoś przedsiębiorstwa, prawda? Musi być jakiś Francuz. To było bardzo kłopotliwe szukanie kogoś, kto by chciał firmować takie rzeczy. Malraux nam załatwił, byłem chyba pierwszym emigrantem na papierach emigracyjnych, który otrzymał pozwolenie, prawda, prowadzenia przedsiębiorstwa i zakupienia tutaj jakiejś nieruchomości. Wszystkie kierunki polityczne francuskie, z wyjątkiem, można powiedzieć, komunistów, odnosiły się do nas bardzo wielką życzliwością. No, przede wszystkim generał de Gaulle. Wynikało to może z tego, że znowu w czasie tej podróży przez pustynię generała de Gaulle poznał jego Czapski, który był bardzo przyjaźniony. Także w pewnym momencie generał de Gaulle powiedział, że on zawsze przyjmie trzech Polaków. To jest generała Andersa, ówczesnego ambasadora polskiego Kajetana Morawskiego i Czapskiego. I to rzeczywiście funkcjonowało. W czasie naszej działalności było szereg interwencji ze strony Polski, to znaczy Cyrankiewicze, Gomułki, domagające się zamknięcia kultury czy ograniczenia naszej działalności. Te rzeczy zawsze były odrzucane tak bardzo nawet wyniośle, prawda, przez generała de Gaulle i byśmy zawsze byli o tym nieoficjalnie informowani. Także tutaj rzeczywiście stosunek władz francuskich i społeczeństwa francuskiego był dla nas wyjątkowo życzliwy i to nam ogromnie pomogło w naszej pracy.